Szkoła zabija w nas kilka rzeczy, ale dziś skupię się na jednej – radości z czytania. Teoretycznie lekcje języka polskiego powinny rozbudzić w nas miłość do książek. Praktycznie rozbudzają niechęć. Pokazują, że czytanie jest nudne, męczące i nieciekawe. Pokazują, że czytanie to przykry obowiązek. I chyba to jest największy grzech polskiej szkoły. Jeżeli brzmi to znajomo, albo po prostu czujecie się skrzywdzeni przez system edukacji, w tym odcinku podpowiem Wam, jak możecie sobie pomóc. Zapraszam! Jeśli chodzi o rozbudzenie w nas miłości do czytania, kluczowe jest to, co wydarzy się w podstawówce. Jak będzie wyglądało nasze pierwsze spotkanie z lekturami, z książkami. W moim przypadku wyglądało to tak, że uczyliśmy się czytać na głos. Każdy uczeń musiał przeczytać fragment czytanki i dla niektórych to było doświadczenie traumatyczne, bo nie wszyscy radzili sobie dobrze. Więc w tamtym momencie czytanie przestało być dla nas czymś intymnym i zaczęło przypominać coś w rodzaju wyścigu. Kto przeczyta ładniej, kto się nie zatnie, kto się nie wygłupi. Kolejna rzecz to wybór lektur. On od samego początku był narzucony. Myśmy niczego nie wybierali, nikt nas nie pytał o zdanie. Na początku roku szkolnego dostawaliśmy listę lektur z informacją, że to trzeba będzie przeczytać. Trzeba będzie przeczytać. O ile byłoby fajniej, przyjemniej, radośniej, gdybyśmy będąc dziećmi mieli wpływ na to, po jakie książki sięgamy. Gdybyśmy mogli chociaż zagłosować, wybrać, co chcemy przeczytać. Albo raz na jakiś czas przynieść książkę, którą przeczytaliśmy, która nam się spodobała i opowiedzieć o niej koleżankom, kolegom, nauczycielce. Bez strachu, że zostaniemy skrytykowani albo wyśmiani, bo nasz wybór odstaje od kanonu lektur. Niektóre lektury nie są dostosowane do wieku uczniów, do czasów, w których żyją, do rzeczywistości, która ich otacza. W Wysokich Obcasach znalazłam słowa, które miała wypowiedzieć Wisława Szymborska. Lektury to książki dla dorosłych, które muszą czytać dzieci. No to jak to ma rozbudzić miłość do czytania w tych dzieciach, skoro muszą czytać coś, co jest napisane językiem trudnym, przestarzałym, często niezrozumiałym, coś, co dotyczy rzeczywistości dawno minionej, coś, co nie jest w stanie przykuć uwagi tych dzieci, bo je zwyczajnie usypia. Jest to duży problem, bo jak powiedziała Anna Czernow, literaturoznawczyni i prezeska Międzynarodowej Organizacji IBBY, która promuje literaturę dziecięcą i młodzieżową, jeśli na wcześniejszych etapach nie przygotujemy entuzjastycznych czytelników, to już pozamiatane. Wtedy ten licealny kanon zastąpią streszczenia. No właśnie, licealny kanon. Kiedy rozmawiam ze znajomymi, większość wspomina czytanie lektur w liceum jak drogę przez mękę. Duże tempo, książka za książką, brak czasu na spokojne przeczytanie tych książek, brak czasu na spokojne omówienie tych książek. W liceum liczyły się przede wszystkim dwie rzeczy. Po pierwsze to, żeby zaliczyć kartkówkę z treści, a na tej kartkówce pytania o najdrobniejsze szczegóły, na przykład o to, jakiego koloru była kamienica Łęckich. Po co? Ja się pytam. Po co? A po drugie, żeby zdać maturę. W liceum już nie chodziło o żadną miłość do książek, o radość z czytania, o przygodę, do której zaprasza nas autor. Nie! W liceum chodziło o to, żeby książkę zaliczyć. Tak jak na Tinderze. Tak mi się skojarzyło. Po prostu trzeba było wiedzieć o książce to, co pozwoli nam zdać egzamin maturalny i tyle. Moja znajoma opowiedziała mi, że jej klasa nie zdążyła omówić wszystkich ważnych lektur, więc pod koniec ostatniej klasy polonistka podyktowała im to, co muszą o danym utworze wiedzieć. Na przykład Inny świat, Gustaw Herling-Grudziński. Bohater uwięziony w łagrze. Powód aresztowania? Takie i takie. Powody aresztowania innych więźniów? Takie i takie. Ogólny wydźwięk? Wnioski. Tak to wyglądało. Co więcej, szkoła narzucała nam jedną interpretację, taką, która może się przydać na maturze. Nie było czasu i miejsca na to, żeby pogadać o książce, podyskutować o tym, co my w niej dostrzegliśmy, co nam się podobało, co się nie podobało. Nie, program, tempo, gońmy, trzeba zrealizować program. Masz w książce zobaczyć to, co trzeba zobaczyć. Masz się skupić na tym, na czym trzeba się skupić. Masz mówić o książce to, co trzeba mówić. Przecież to jest jakieś zniewolenie. Wiem, że dziś niektórzy nauczyciele z tym walczą, dopuszczają inne interpretacje, starają się znaleźć czas na swobodną dyskusję o książce, ale od matury nie uciekną. więc i tak muszą się mierzyć z tym kagańcem, jakim jest program. Niezbitym dowodem na to, do jakich absurdów doprowadza obecny system, jest przykład Tomasza Rożka, którego tekst pojawił się na maturze. Tomek odpowiedział na pytania maturalne dotyczące jego tekstu i otrzymał około 65%. Serio? Z lekturami kojarzy się takie jedno główne pytanie. Co poeta miał na myśli? Ale to pytanie powinno brzmieć zupełnie inaczej. Co ja mam na myśli po przeczytaniu danego tekstu? Co autor we mnie poruszył? To jest właśnie esencja i piękno czytania. To jest właśnie ta przygoda, o której zawsze mówię, kiedy poruszam temat książek. Czasem też jest tak, że po przeczytaniu jakiejś książki nie mamy ochoty o niej mówić, bo jesteśmy wstrząśnięci, poruszeni, bo książka dotknęła naszej czułej struny, albo po prostu nie znajdujemy odpowiednich słów, bo obcujemy z tak wielkim dziełem, że jesteśmy za cienkie bolki, by się odzywać. No ale w szkole mówić trzeba. Chcesz czy nie chcesz, masz zabierać głos. Chcesz czy nie chcesz, musisz się wypowiadać. Więc nie nauczyliśmy się wchodzić w intymną relację z książką, zanurzać się w niej, przeżywać jej po swojemu, na własnych warunkach. W ten sposób szkoła spowodowała, że czytanie jest jak szpinak, który rodzice wciskali nam w dzieciństwie, bo jest zdrowy. Jak paluszki rybne, których nie znosiliście, ale jeść trzeba, bo mają dużo omega-3. Jak racuchy bez dodatków, bez nawet ćwiartki jabłka, nie mówiąc o bananie. W dorosłym życiu na własną rękę możemy odczarować kulinarne koszmary z dzieciństwa. Szpinak dodać do placków z cukinii, do racuchów dodać jabłka, banany, syrop klonowy, truskawkę, a paluszki rybne zamienić na łososia z grilla. Tak samo można naprawić to, co zepsuł w nas system edukacji. Jak? Przede wszystkim trzeba zdjąć z siebie ciężar czytania z obowiązku. Czytania, bo tak trzeba, bo wypada, bo rodzice każą, bo jeżeli nie przeczytam, to nie zdam egzaminu na koniec 8 klasy, nie zdam matury. Warto do lektur, do klasyki podejść na luzie. Z czystej ciekawości zajrzeć do tych książek i przekonać się, co my w nich dostrzeżemy, co nam się spodoba, co nam się nie spodoba. Trzeba przestać bać się mówić głośno, że jakaś ważna, zarówno z perspektywy literaturoznawczej, jak i historycznej książka, dla nas jest po prostu gniotem. Ja się przełamałam. Zajrzałam do klasyki raz jeszcze. Zapomniałam o tym, co było. Sięgnęłam też po literaturę najnowszą, nie patrząc na to, ile ochów i achów wygłoszono na temat danego utworu. Byłam tylko ja, książka i moje refleksje, moje spostrzeżenia, moje wnioski, które spisałam. Efekty tych działań znajdziecie na kartach mojej drugiej książki pod tytułem Literatura. Opowiadam w niej o 150 polskich utworach, dawnych i dzisiejszych, tak jak nie robiła tego szkoła. Każdy rozdział to jeden utwór, książka, wiersz lub piosenka. Zaczyna się od fragmentu tekstu oryginalnego, a potem jest już moja autorska część, czyli mój felieton o tym, co dany utwór we mnie poruszył, jaką szufladkę w głowie otworzył, jakiej czułej struny dotknął. Na przykład opowiadam o tym, że Bogu Rodzica przypomina mi piosenkę zespołu Queen, Another One Bites Dust, a Balladyna przypomina scenę z filmu Quentina Tarantino. Z kolei fragment powieści Olgi Tokarczuk skojarzył mi się z kropkami Włodka Markowicza. Czasem jest smutno, a czasem można śmiać się w głos. Dlatego uważajcie na czytanie tej książki w środkach komunikacji publicznej, bo być może ludzie będą się na Was dziwnie patrzeć, kiedy tak się będziecie śmiać, czytając. Chociaż może Wam to nie przeszkadza. Ta książka ma dwa główne cele. Pierwszy jest taki, żeby odczarować lektury, odczarować klasykę. Drugi jest taki, żeby przybliżyć Wam polską literaturę. Dlatego sięgałam po przeróżne utwory, po bardzo znane, mniej znane, znane ze szkoły, ale źle omówione. Moje ulubione, ale też takie, za którymi nie przepadam, lecz uważam, że warto je kojarzyć. Stare, nowe, nowiuśkie, smutne, wesołe, trudne, przerażające. No jest wszystko. Jest wszystko po to, żebyście po przeczytaniu tej jednej książki mieli pojęcie o polskiej literaturze, także tej najnowszej, na przykład z lipca 2020 roku. Pisząc, miałam nadzieję, że pomogę Wam pozbyć się zakłopotania w sytuacji, gdy ktoś przy Was mówi o autorach, książkach, o laureatach Nagrody Nike, o Tyrmandzie, bo 2020 rok to rok Tyrmanda, a Wy nic, pustka. Ta książka tę pustkę zapełni i pomoże Wam wrócić do gry. Właśnie teraz rusza przedsprzedaż książki Literatura. Zamówicie ją wyłącznie w internecie na stronie literatura.alt.pl. Link do odpowiedniej strony zamieszczę w opisie tego odcinka i powinien wyświetlić się gdzieś tutaj. Ważna rzecz, nie szukajcie tej książki po księgarniach, bo tam jej nie znajdziecie. Zamówicie ją wyłącznie w internecie. Teraz jest zdecydowanie najlepszy czas na zakupy, ponieważ od dziś do 27 października 2020 roku trwa okres promocyjny, w którym biorę na siebie koszty dostawy kurierem albo do paczkomatu na terenie całej Polski. Na tę książkę nie będzie żadnych obniżek, rabatów, przecen, więc książka z darmową dostawą to jest zdecydowanie najlepsza opcja i mówiąc nie do końca po polsku, najlepszy deal. Jeszcze jedna ważna rzecz. To nie jest tak, że stawiam się w pozycji kogoś, kto przeczytał wszystkie książki i teraz będzie o nich opowiadał, bo ja jedna jestem mądra, a wy wszyscy głupi. Nie. Ja po prostu wiem, że z czytaniem książek bywa różnie. W dzieciństwie, w szkole czytałam wszystko, bo książki ratowały mi psychikę, kiedy rzeczywistość była nie do zniesienia. Potem poszłam na polonistykę i tam też czytałam. Dziesiątki, może nawet setki książek. Po studiach przestałam czytać, bo czytanie kojarzyło mi się jedynie z obowiązkiem i ze stresem. Od 7 lat pytacie mnie, jakie są moje ulubione książki, a ja do niedawna mogłam Wam opowiadać jedynie o lekturach, bo innych książek nie znałam, po prostu. No poza kilkoma wyjątkami. Było mi wstyd. Wstydziłam się tego, że nie mogę nazywać się człowiekiem oczytanym, gdyż zwyczajnie nim nie jestem. Dzięki pisaniu literatury poznałam wiele wspaniałych książek, które nie są lekturami. A szkoda. Czyli zapełniłam swoją pustkę. Zakochałam się w czytaniu na nowo, w czytaniu dla siebie, dla przyjemności, po to, żeby wyciągnąć swoje wnioski, zbudować mapę własnych skojarzeń. Mam nadzieję, że takie podejście i Wam się udzieli. No i jeszcze jedno na koniec. Żyjemy za krótko, żeby przeczytać wszystkie ważne i mądre książki. Literatura pomaga nadrobić zaległości, bo w jednej książce macie 150 utworów. Udało mi się stworzyć coś, co spowoduje, że po przeczytaniu jednej strony dowiecie się czegoś o całym utworze. Czyli Wasz wysiłek jako czytelnika jest tu znacznie, znacznie zmniejszony. Jeśli literatura skłoni Was do przeczytania chociaż jednej książki w całości, na przykład Innej duszy Łukasza Orbitowskiego albo Sońki Karpowicza, albo na przykład skłoni Was do powrotu do znienawidzonej lektury, to chyba oszaleje ze szczęścia. A jeśli literatura spowoduje, że na nowo zanurzycie się w świecie książek, albo zanurzycie się w nim po raz pierwszy, to chyba umrę z tego szczęścia. Bo o to mi właśnie chodzi, byście odkryli książki na nowo i zaczęli czytać dla przyjemności, dla własnego dobra, dla własnych przeżyć, po to, żeby zmądrzeć, a czasem zgłupieć. Byście przekonali się, że czasami o książkach możecie sobie pomilczeć i nikt Was nie może za to skrytykować, bo macie do tego święte prawo. Byście się przekonali, że klasyka jest o wiele bardziej zjadliwa, kiedy przyprawi się ją odpowiednim nastawieniem. Chciałabym, żebyście pokochali czytanie, a jeśli się to nie uda, byście odkładając literaturę powiedzieli pod nosem: Paulina, pomogła mi ta książka. Dzięki. Przypominam, że trwa przedsprzedaż literatury. Zamawiając książkę teraz, oprócz darmowej dostawy, gwarantujecie sobie absolutne pierwszeństwo w wysyłce, kiedy książka przyjedzie do magazynu. Dodatkowo na pierwszych 4000 egzemplarzy złożę własnoręczny autograf. Planujemy rozpocząć wysyłkę wydrukowanych egzemplarzy około 27 października 2020 roku. Każda kupiona książka funduje także jeden obiad w ramach akcji dożywiania dzieci Pajacyk. Już naprawdę nie mogę doczekać się tego, aż literatura trafi do Waszych rąk i zaczniecie dzielić się ze mną swoimi wrażeniami, swoimi reakcjami. Więc wejdźcie na stronę literatura.alt.pl i zamówcie swój egzemplarz, swoją książkę. Tymczasem bardzo Wam dziękuję za uwagę, za to, że byliście ze mną. Widzimy się niedługo. Pa! I przypominam, że w tej serii nie ma słucharów.